siostry, pamiętamy z poprzednich czytań, jak Eliasz trafił do wdowy Sarepcie Sydońskiej, zamieszkał u niej i ona też ocalała dzięki temu plagę głodu, ponieważ w sposób cudowny Bóg dawał proroka, dla proroka pokarm, ale starczyło i dla ich trojga, bo wdowa miała syna. Otóż Ewangelia się zaczyna dzisiaj od informacji przykrej, że ten syn zachorował. Jest napisane, przestał oddychać, czyli umarł. Ale jest pytanie, dlaczego autor natchniony napisał, przestał oddychać, a nie umarł? Czyli umarł w wyniku, jako konsekwencja braku oddychania. Co my nazywamy brakiem oddychania? Uduszenie. Bardzo prawdopodobne, że była to jakaś choroba układu oddechowego. Ale my możemy pójść też w alegorię, w tłumaczenie duchowe, że jeśli tam on umarł i się udusił, to mogło mu być duszno. Nieraz ktoś jest jeden, kto mówi, nie ma tu czym oddychać, proszę otworzyć okno, bo ja się tutaj duszę. Ktoś, kto wrażliwy ma zdrowie. Zobaczcie, siostry, dlaczego ten chłopiec by umarł duchowo? Co go tam mogło dusić? Niech mi panie wybaczą, ale jest to chłopak tylko z matką żyjący. Jest to chłopak żyjący z matką. To jest sytuacja nienaturalna. Chłopak powinien mieć ojca i to blisko, a on nie ma ojca, może go nawet nie pamięta. Ta kobieta, w ogóle jest pytanie, gdzie ten ojciec jest? W tym czytaniu nie ma go w domu, wdową, umarł. Dlaczego umarł? Jak umarł? To pozostaje tajemnicą, ale poszedłem w tym kierunku. Człowiek żył, musi mieć nadane imię. I każdy z nas ma nadane imię. Nie chodzi mi o to imię Maria, Barbara, Ewa. Chodzi mi o imię duchowe. Jakie sobie ludzie nadają imiona? A to zależy właśnie, kto nadaje imię. Czy ojciec nadaje imię, czy matka nadaje imię? Kobiety swoje dzieci, synów też nazywają mój Ponczuś, mój Kwiatuszek, mój Misio, aniołeczek mamuni. Wszystko jest dobrze, dopóki dziecko jest małe. Ale jeśli to imię przylgnie do niego, to w dorosłym życiu mogą się zacząć robić kłopoty. Ja powiem tak. Każdy chłopiec, nie wiem, czy panowie byście się ze mną zgodzili, każdy chłopiec wychodzi z życia dziecięcego z jakąś raną. Może nie przeskoczyłeś przez kozła na WF-ie i chłopaki cię wyśmieli. Może, żeś się sikał w nocy na koloniach, chłopaki padali ze śmiechu, pokazywali cię palcami. Może nosiłeś okulary i to wystarczyło, że cała klasa cię niszczyła, że jesteś okularnikiem. Może twój ojciec pił alkohol i wstydziłeś się tego, że leży gdzieś pod płotem w rowie. I to była rana. Rana, która sama nie przejdzie. Z nią coś trzeba zrobić. I jeśli chodzi o chłopców, to imię musi nadać ojciec. Nie Kwiatuszek, nie Ponczuszek, nie Misio. Mnie ojciec nazywał taty żołnierz. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ojciec powinien nadać imię synowi komandos, wojownik, rycerz, twardziel. Jest w Piśmie Świętym to, co ja mówię, to nie są tylko moje wymysły. Jest w Piśmie Świętym w Księdze Rodzaju taka sytuacja, kiedy Jakub, jego nie ma w tej chwili w domu, żona rodzi mu dziecko i ona nadaje imię temu dziecku, Benoi, syn mojej boleści. Bo poród był ciężki, ona bardzo cierpiała w czasie tego porodu i na pamiątkę tego porodu nazwała go syn mojej boleści. Panowie, kto z was by się chciał nazywać syn mojej boleści? Syn mojej boleści, idziesz na piwo? Przychodzi Jakub, skreśla to. Mój syn się nie będzie nazywał syn mojej boleści, tylko będzie się nazywał Beniamin, syn mojej prawicy. A to tak. Syn mojej prawicy. Trzeba zmienić imię. My funkcjonujemy według imienia naszego. Właśnie ktoś jest twardziel, a ktoś jest misią. Proszę państwa, dlaczego wielu tysiące, setki tysięcy ludzi w Polsce nie może sobie dać rady z alkoholem? Bo sobie nie dają rady z życiem. A dlaczego? Bo mają złe imię. Nieraz spotykam jakąś panią, która mówi, mam męża alkoholika. Ile lat pani z nim jest? 30. I co pani robi? No tłumaczy mu. Pomaga? Nie. Tłumaczyć człowiekowi, który ma na imię Misio, żeby zaczął żyć dojrzale, to jest tak, jakby człowiekowi z połamanymi nogami powiedzieć, wejdź na Giewont. No zobacz, wszyscy idą, sąsiad idzie, twoja sąsiadka, a ty nie idziesz. No weź się w garść trochę idź. Proszę państwa, takiemu człowiekowi muszą się zrosnąć nogi. Jeszcze co ważne, jak ktoś dostanie to imię takie, nie swoje, to potem rośnie fizycznie, rośnie intelektualnie, może skończyć studia, może zostać dyrektorem banku, a w środku jest chłopcem. I dlatego w sytuacjach nie umie się zachować odpowiedzialnie. To samo dotyczy kobiet. Mi jedna pani psycholog opowiadała, proszę księdza, rano wstaje, myję się, robię makijaż, zakładam garsonkę elegancką, idę do pracy, jestem psychologiem, rozmawiam z ludźmi o ich problemach, a potem wracam do domu, rozbieram się, wrzucam swój ulubiony dres, siadam przed komputerem i piszę, niech mnie jakiś facet obcy pocałuje, przytuli, tak internetowo. Niech mi ksiądz nie tłumaczy, że to jest głupota, bo ja wiem, że to jest głupota, ale to jest silniejsze ode mnie. Mnie ojciec nigdy nie przytulał. Kiedyś mnie ta pani w Świętej Annie powiedziała, proszę księdza, mam 45 lat, dobrego męża, dobre dzieci, dobrą rodzinę i całe życie chcę, żeby mnie ojciec przytulił. I powiedział, Basiu, jesteś mądrą dziewczyną, mądrą kobietą. A on to wie i nigdy mnie nie chce przytulić. Wręcz przeciwnie, mówi, twoja rodzina jest jakaś dziwna, jakaś pokopana, porąbana, te twoje dzieci jakieś takie dziwne. Chcę sprowokować ją do jakiegoś aktu bliskości, ale to nie tędy droga. I teraz, co trzeba zrobić z takim człowiekiem, który został zraniony, wyśmiany? Kiedy pamiętam, ja na podwórku w Warszawie, mając lat 4-5, uciekałem przed psem. Takim małym psem. Wszyscy się śmieli. Piotrusiu, mówili, on cię nie pogryzie, nie uciekaj. Ja leciałem do klatki schodowej jak szalony. Zamknąłem się. Ojciec po mnie zszedł, bo widział, co się dzieje przez okno. I mówi, śmieje się do mnie, mówi, nie płaci, nie ugryzmy cię ten pies. A ja mówię do ojca, tato, wyprowadzamy się z tego mieszkania. Ja tu już nigdy nie wyjdę na podwórko. Do dzisiaj się psów boję. Ale co, jak zmienić to imię? Wiecie, jakie jest imię najgorsze dla kobiety? Najgorsze, najstraszniejsze. Odrzucona. Odrzucona, zdradzona. A jakie jest najpiękniejsze imię dla kobiety? Najpiękniejsze. Urzekająca. Tak urzekająca, że się chce dla niej żyć, że się chce dla niej umierać, że można z nią godzinami przebywać. A panowie, no my mamy właśnie też różne imiona. Co zrobić z takim chłopcem, który nie ma dobrego imienia, który ma imię nadane przez mamę, przez babcię? Trzeba wprowadzić go w cierpienie, pod kontrolą, że mu się nic nie stało. I jak przejdzie tą próbę, to zrzuci siebie hańbę. Jak to robili aborygeni? Taki aborygen mały, 5-letni, spał z mamą w namiocie. Przychodził ojciec w nocy, w środku nocy, z wujkami i chłopaka wyciągali spod mamy kołderki i prowadzili do lasu. Tam ojciec nacinał sobie biceps nożem, brał krew, smarował synowi krwią usta i to był znak. Do tej pory mama cię karmiła mlekiem, teraz ja cię będę karmił siłą. On tam w tej nocy musi upolować jakieś zwierzę, wejść na drzewo, przejść przez potok. Następnego dnia go sprowadzali do wioski i wszystkim mówili, to już nie jest dzieciak, to jest dorosły mężczyzna. I on od tego czasu wierzył w swoją męskość. Są chłopcy, panowie, którzy nigdy nie usłyszeli tego, jesteś twardziel, jesteś silny. Wręcz przeciwnie, jesteś niedojda. Jedna pani mówiła do męża, ty jesteś taki niedojda, ale taka niedojda, że jakby były mistrzostwa świata niedojd, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo jesteś taka niedojda. Państwa, się komuś 100 razy dziennie mówi, że jest głupi, to on zgłupieje. To on zgłupieje. U Czajenów było jeszcze ostrzej. Jak ktoś chciał u Czajenów zostać takim officer soldiers, to musiał włożyć dwa ręce do palącego się ognia na chwilę, wyjąć z ognia, a potem pokazać, że mu się nic nie stało, wsadzić je do gotującej wody i przytrzymać. Miał oczywiście potem blizny na rękach, to były jego pagony oficerskie. I oni nosili takie skóry do ziemi, tak pionowo, jak my Alben z Komrze nosimy. Po co te skóry były? Jak był napad na wioskę Czajenów, to taki Czajen przybijał się do ziemi, żeby nie uciec i bronił wioski. Bronił wioski, ale to była elita. Drodzy bracia i siostry, dlaczego pani za nas z matek nie przeprowadzi takiego eksperymentu synowi? No może żadna, na świecie jest 8 miliardów ludzi, to ja nie mówię, że takiej osoby się nie znajdzie, ale przeciętna kobieta tego nie zrobi. Bo kobieta ma jedno w głowie, żeby dziecko nie cierpiało. A ojciec ma coś innego w głowie, żeby jego syn, dobry ojciec, żeby jego syn był mocny. Pamiętacie, jak było u cioci na imieninach? Uderzyliśmy się w palec. Biegliśmy do mamy, mamo, tu mnie boli, tu się uderzyłem. No, daj jeszcze raz. No boli, to jeszcze tu mnie boli. No dobrze. A jak biegliśmy do ojca, tato, uderzyłem się tu. Dobra, nie umrzesz. Kiedyś John Eldridge w swojej książce opisuje, jak jechał z trzema synami, z żoną samochodem. I mówi, chłopcy, jakie chcielibyście mieć samochody? Jeden mówi Porsche, 300 koni. Drugi Tira, 25 metrów długości. Trzeci terenowego Jeepa. A ty, mamo, jaki byś chciała mieć samochód? Bezpieczny. Dzień dziecka, zawody w szkole, wyścigi rowerowe. Chłopaki w blokach startowych. Pani wychowawczyni mówi, do biegu, gotowi, start. Poszli, kręcą tymi pedałami, oczy zamknięte. A ona mówi, nie tak szybko, chłopcy, nie tak szybko. Ten świat. Każda kobieta, jak zobaczy, idąc z synem w parku, że ktoś jej syna zaczepił, jakiś rówieśnik nawet, i zaczynają się bić. Każda kobieta powie, nie bijcie się, zostaw go, nie bij go. A ojciec powie, poczekaj, lewa ręka wyżej. Przywal mu teraz, teraz mu przywal. Jakie mam imię? Czy zwróciliście uwagę, co jest w Piśmie Świętym? Zmiana imion. Byłeś Abram, będziesz Abraham. Byłeś Szymon, będziesz Skała, Kefas. Byłeś Szaweł, będziesz Paweł. Zmiana imion. Byłeś Jan Karol Wojtyła, będziesz Jan Paweł II. Ale to musi dotknąć głębi serca. Głębi serca. Dlatego, że dla facetów ważna jest siła, kochani. Jeszcze może to na koniec powiem. Dla kobiet, co jest dla kobiety najważniejsze ze strony mężczyzny? Ja zawsze myślałem, że piękno. A jest coś dla kobiet ważniejsze niż być piękną. Żeby mąż ją wysłuchał. Mąż ją wysłuchał. I to panowie, nie trzeba rozwiązywać problemów, bo nieraz mówimy, że żona coś do mnie mówi, bo ma problem i chce, żebym ja to rozwiązał. Na przykład żona mówi do męża, mam głupią dyrektorkę w pracy. Mąż mówi, jest problem. Trzeba myśleć. Zmień pracę. A ona mówi, a po co zmieniać pracę? Praca jest dobra, dyrektorka jest głupia. Dlatego jak mówią specjaliści, jak żona mówi do męża, to on powinien tylko mówić, tak, naprawdę, coś ty, niesamowite, pierwsze słyszę, ale sensacje mi opowiadasz. I ona mówi, mężu, nareszcie mnie słuchasz. Panowie, najgorzej jak zacznie słuchać kolega w pracy albo listonosz. Dla kobiety najważniejszy jest człowiek, który ją słucha. Naprawdę słucha. A czego panie chcą od facetów? Faceci oczekują od kobiet? Dwóch rzeczy. Podziwu i wierności. Podziwu jego siły. My mężczyźni między sobą często rywalizujemy. Tak zadziornie, z sympatii często rozmawiamy ze sobą tak zadziornie. Przychodzi kolega do pracy, ma nową kurtkę. Wszyscy mówią, nowa kurtałka? No, ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Już jest pokonany. 300 przepłacił, ośmieszył się. Dziewczyny grają w gumę. Idzie chłopak. Która z was wygrywa? Żadna, my sobie tylko tak skaczemy. To po co ta gra? Gra jest po to, żeby wygrać, żeby zwyciężyć. I mężczyzna potrzebuje podziwu kobiety, jak zwycięża. Nie ma dla faceta szczęśliwej sytuacji, szczęśliwszej, jak wychodzi na boisko, ubandażowane kolano ma i będzie grał mecza, a jego dziewczyna siedzi na trybunach. Przyrżnie w poprzeczkę, mało jej nie złamie, a kumpel podejdzie i powie, ale pyknąłeś. On mógłby rozsadzić ziemię, kulę ziemską, ale tego jeszcze litościwie nie zrobił. To porównywanie się, jak faceci wysiadają z samochodów przed galerią, odchodzą 5 metrów i z biodra, z pilota zamykają samochód. Potem popatrzą, jak mój samochód prezentuje się na tle innych samochodów. No trochę brudny, ale może być. To jest cały czas rywalizacja. I chcą, żebyście wy, drogie panie, w tej rywalizacji pomagali, żebyście to zauważały. Ja nie wiem, jak jest w świecie, bo ja tak świata nie zjechałem, ale w Polsce jest kłopot, jeden kłopot. Kobiety mają jeden kłopot. Z pochwaleniem faceta. Mówię, panie, pochwali męża. A za co mam go pochwalić? Za to, że jest mądry. A to co, ja głupia jestem? Ja mówię, proszę panią, ile macie samochód? No tak, mieliśmy 5 samochodów, to 20-30 lat mamy samochody. Miał mąż wypadek kiedyś? Nigdy. Ale w poślizg wpadliście coś? Nigdy. Wie pani, ile on o tym myślał? Pani sobie jedzie samochodem, a on sprawdza po lekkie ciśnięcie hamulca, czy jest poślizg. Słyszy, że coś się w silniku dzieje. Czy pani kiedyś podeszła i powiedziała do niego, chodź tu, Kubico, kochany, niech cię uściskam. Dobrze jeździ z samochodem. Co zrobi facet? Powie, się jeździ. Daj mi Porsche, to ci pokażę, jak się jeździ. Kiedyś jeden pan chciał żonę z dziećmi zabrać na Mazury. Pojechał w maju, znalazł świetne miejsce, zabukował. W sierpniu wsadził wszystkich w samochód, przyjechali i mówi do żony, zobacz. Wanna, kabina prysznicowa, talerze, kieliszki, szklaneczki, wszystko jest. Widok na morze, na jezioro, super. A ona chodzi i mówi, Mówi, ja poszedłem do łazienki, a ona telefoni do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom, jaki śliczny, wśród drzew, w całe wyposażenie, płaski ekran, mamy telewizor. Ja wychodzę z łazienki, on mówi, mamo, muszę kończyć. kłopoty z pochlebem. Proszę Państwa, wierność. Jak chodziłem po kolędzie, zdarzyło mi się parę razy, że facet na mnie napadł. Przecież przenośni. Przesiędza, a te wyprawy krzyżowe, a te inkwizycja, a wy nie macie za dużo pieniędzy? No ja tam jakoś broniłem, ten kościół, no. Przychodziła żona i widzi, że jej mąż kłóci się z księdzem. Sprzeczają się troszeczkę. Proszę Państwa, po czyjej stronie stawała żona? Oczywiście, że po mojej. Ty się nie mądrzyj, ty, byś mi szafki w kuchni zrobił, co cię proszę. A ty inkwizycja się tu, specjalista od inkwizycji się znalazł. Ja, proszę Państwa, zawsze marzyłem, żeby taka żona podeszła do księdza, do męża, naprzeciwko księdza i powiedziała, bierz księdza. Ale on taki biedak ode mnie, nóż dostał od żony, nóż z plecy dostał i... warto, kochani. Są ludzie, są panowie, którzy nie usłyszeli od żony komplementu od 20 lat, od 30. Potem się dziwić, że on szuka czegoś, że mu niedobrze, że... To naprawdę niewielkie sprawy, które Pan Bóg mówi, tylko trzeba poznać te tajemnice. Widzieliście dziś, jak ożywił tego syna, tego chłopca, prorok Eliasz. Położył się na nim cały, żeby całą męskością swoją, ciała i oddechu, duszy, żeby przylgnąć do niego. I chłopiec wstał. Może twój syn pije. Może twój syn jest narkomanem. Może nie chce chodzić do kościoła. Może ma złe imię. Może ma złe imię. Trzeba prosić Boga, bo to Bóg zmienia imiona, żeby mu zmienił imię. Przeprosić, żeśmy złe imię nadali, żeśmy źle to rozegrali. Ale wtedy dopiero może wejdziemy na drogę skuteczną wyzwolenia człowieka. Amen.